Campus. Campus.
I minęła już godzina 12. Jak co dwa tygodnie witamy się z wami bardzo serdecznie, czyli już ze mną jest Przemek Krawczyk.
Dzień dobry, witajcie. I Kamil Kuć tutaj przy drugim mikrofonie.
Dzień dobry Kamil Kuć. Oczywiście będziemy was bawić i radować dzisiaj akurat nauką powiązaną z biznesem, ale to do tego oczywiście przejdziemy jeszcze spokojnie. Za to mamy teraz gościa, profesor Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pan profesor jest chemikiem, profesorem nauk chemicznych konkretnie, między innymi laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 2021. No i generalnie możemy chyba powiedzieć, że takim obszarem badawczym i czymś, co najbardziej pana interesuje, jest mRNA. Zgadza się?
Wszystko się zgadza.
Super. A to w takim razie ja zapytam przewrotnie. Pierwsza w życiu ocena niedostateczna w szkole?
Tak, to prawda. To taka śmieszna historia. Właśnie w szkole średniej pierwsza niedostateczna ocena była za budowę kwasów nukleinowych z biologii. Pozdrawiam moją wychowawczynię.
Ale co, nie uczyłeś się, czy o co chodzi?
No tak, ja myślę, że w szkole średniej, ja myślę też na studiach, jeszcze nie do końca wiedziałem, co chcę w życiu robić i no, po prostu ciężko jest mi uczyć się rzeczy, które mnie nie interesują. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że kwasy nukleinowe mnie będą interesowały, więc...
Ale to,
poza tym, jak się jest w szkole średniej, to jest tyle innych, ciekawszych rzeczy do zrobienia, więc...
No właśnie. Ja sobie zawsze wyobrażałem, że naukowcy, którzy potem dostają nagrody, to przez praktycznie całe życie są poświęceni nauce i praktycznie od samego początku pałają tą pasją do danej dziedziny i gdzieś tam rozwijają ją cały czas, więc dla mnie informacja o ocenie niedostatecznej w szkole średniej z biologii była dla mnie naprawdę zaskakująca. Po prostu zmieniła mój punkt myślenia.
Ja po prostu ten czas w szkole średniej wykorzystywałem na naukę relacji międzyludzkich i generalnie to się bardzo przydaje, oczywiście, naukowcom również.
Oczywiście, tak, to też studia,
ja też mogę tak powiedzieć, prawda? I do radia mi bardzo się przydało.
Tak, często młodzi ludzie mnie pytają, po co na studia, skoro jest tyle historii, że ktoś w ogóle nie studiował, a osiągnął jakiś tam sukces, to wtedy zawsze można powiedzieć, że oprócz nauki i wiedzy, którą się wynosi, to przecież ten networking, te znajomości,
oczywiście,
to też jest coś, co potem prezentuje.
Ja za każdym razem mówię, jak ktoś mi zadaje takie pytanie, to mówię, że ja, tak naprawdę to jest poszerzanie horyzontów. Nawet nie chodzi o wiedzę, ale o taką rozległość perspektyw, którą masz w tym wszystkim. I przede wszystkim to, że nabędziesz nowe znajomości, rozwiniesz te swoje social skills na każdym etapie i potem to wszystko owocuje, nawet nie wiesz jak i nawet nie wiesz kiedy.
Tak, ale czytając jakieś sylwetki naukowców, często można się natknąć na taką informację, że oni już od najmłodszych lat, prawda, wiedzieli, że będą się tym zajmować, wykazywali jakiś talent na przykład w danej dziedzinie, ale no to z tego, co słyszymy, to jeszcze w szkole średniej nie wiedział pan, że w tym kierunku, właśnie w kierunku takim, powiedzmy, biologiczno-chemicznym będzie gdzieś tam zmierzała pana kariera.
Tak, to znaczy ja wybrałem profil biologiczno-chemiczny, natomiast ja zupełnie nie wiedziałem, co ja z tym dalej zrobię. Natomiast chciałem tylko zaapelować, jeśli słuchają nas uczniowie szkoły średniej, uczcie się chemii, biologii.
Chemii, biologii i dzisiaj...
A po co?
No się może przydać w życiu.
Jak widać.
Czego jestem żywym ciągle
to
przykładem.
To kiedy to nastąpiło, że już wiedziałeś, że w sumie to jest... Tym chcesz się zająć dokładnie i chcesz to rozwijać w swoim życiu i chcesz na tym oprzeć swoją przyszłość?
No, chemia zainteresowała mnie pod koniec studiów tak naprawdę, jak zacząłem sam pracować w laboratorium nad własnym projektem. Wtedy zauważyłem, że no, to może być bardzo interesujące, bo uczenie się z podręczników no, jest fajne. Ja mam taki problem, że ja nie potrafię czytać ze zrozumieniem zbyt szybko, więc mi strasznie to dużo czasu zajmowało i tak zawsze byłem w połowie przygotowany do tych różnych egzaminów, zawsze czegoś nie doczytałem, no bo to było takie, dla mnie to były suche informacje. Wprawdzie na studiach mieliśmy też dużo pracowni eksperymentalnych i to rzeczywiście coś zmieniało, ale ciągle nie byłem taki do końca przekonany, po co to robię, czy to mi się w życiu przyda. Więc jak dostałem swój pierwszy projekt, to było takie olśnienie, że to jest naprawdę fajne i że może ten wybór jest całkiem dobry. Natomiast myślę, że kluczowym momentem było moment, w którym kończyłem doktorat i miał to być pewien okres przejściowy między wyjazdem na postdoka a zakończeniem doktoratu. I już miałem nawet umówionego miejsce, miałem wyjechać do Nowego Jorku, ale właśnie trafiłem do Zakładu Biofizyki, gdzie rozpocząłem moją przygodę z nukleotydami, z składnikami kwasów nukleinowych, no i w szczególności z mRNA. I postanowiłem nie wyjeżdżać za granicę. W tej chwili pewnie to mogłoby zablokować moją karierę naukową, bo teraz jest olbrzymi nacisk na to, żeby ludzie wyjeżdżali. Ja oczywiście zachęcam wszystkich moich współpracowników, żeby wyjechali, zobaczyli jak pracuje się na Zachodzie. Również po to, żeby zobaczyli, że wcale tak bardzo nie odstajemy w pewnych dziedzinach od tego, co się dzieje na Zachodzie. No ale w każdym razie postanowiłem zostać i naprawdę nie żałuję tego.
I tutaj też ja chciałem zapytać właśnie o te pójście w kierunku mRNA. W którym momencie pan profesor zauważył, że to jest taki obszar, w który warto się gdzieś tam badawczo zainteresować i czy wtedy, w tamtym momencie było takie poczucie, że to będzie jakiś trend, to będzie jakiś obszar badawczy, w który jakby warto zainwestować swój czas, bo może to stanowić jakiś przełom naukowy, czy to po prostu była kwestia jakiegoś zainteresowania i pójścia w taką niszę, w której na przykład pan profesor po prostu dobrze się czuł?
No to w pewnym sensie to zostało zdefiniowane poprzez miejsce, do którego trafiłem, czyli do Zakładu Biofizyki, gdzie profesor Drżynkiewicz od lat 80. już zajmował się takimi syntetycznymi analogami końca 5' mRNA. Czyli mRNA to jest olbrzymi polimer, składa się z kilku tysięcy tych nukleotydów i na swoim końcu 5' posiada bardzo taką wyjątkową strukturę. I ta wyjątkowość tej struktury powoduje, że ona pełni ważne funkcje w komórkach. No i jak ja trafiłem do tego zespołu, to postanowiłem jakby swoje doświadczenie chemiczne wykorzystać po to, aby wprowadzić takie modyfikacje, które będą przydatne z punktu widzenia właściwości mRNA. Jeszcze do końca wtedy sobie nie uświadamiałem, że to będzie mRNA do zastosowań terapeutycznych, chociaż to był właściwie początek, kiedy zaczęło się o tym mówić, ale nie wiem, to był 2004 rok, może 2005, kiedy trafił w moje ręce jakiś patent. Już nawet nie pamiętam, na jaki temat ten patent był, ale pamiętam doskonale, że po przeczytaniu tego patentu olśniło mnie i pomyślałem sobie, no gdybyśmy wprowadzili taką modyfikację, która właśnie do tej struktury końca 5' mRNA, zwanej kapem lub czapeczką po polsku, to ona mogłaby wydłużyć czas życia mRNA, a to przecież można by było wykorzystać do zastosowań terapeutycznych. No i z moimi studentami, współpracownikami postanowiliśmy to zweryfikować, czyli syntetyzowaliśmy takie reagenty, które pozwalają na modyfikację mRNA. Wtedy jeszcze sami nie byliśmy w stanie tutaj w Warszawie syntetyzować mRNA. Teraz oczywiście to już się zmieniło. I we współpracy z takim moim amerykańskim mentorem, profesorem Rhodesem, My syntetyzowaliśmy te cząsteczki, on je wykorzystał do modyfikacji mRNA i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, chociaż to nie była pierwsza próba. Pierwsza próba zakończyła się w gruncie rzeczy niepowodzeniem.
To jeszcze tylko myślę, że naszym słuchaczom się należy takie krótkie wyjaśnienie. Właśnie starając się to wyjaśnić takim prostym językiem, czym jest mRNA i dlaczego badania nad mRNA są takim medycznym game changerem, bo my przejdziemy sobie w kolejnych etapach naszej rozmowy do kwestii związanych między innymi z pandemią, która no, mamy nadzieję, że zostanie z nami niestety, ale być może już udało nam się chociaż trochę okiełznać. I tutaj te badania mRNA no, odegrały, prawda, kluczową rolę przy tworzeniu szczepionki. Więc na początek, wracając do tego mojego przydługiego pytania, czym jest mRNA? No i właśnie dlaczego jest tak ważne, żeby w tym obszarze prowadzić te badania i rozwijać te technologie?
Tak, mRNA jest naszym komórkowym przepisem na białko, czyli w każdej sekundzie naszego życia, w każdej naszej komórce syntetyzowane jest mRNA. I mRNA jest to uniwersalny mechanizm do produkcji każdego białka, które jest niezbędne w naszym organizmie, a białka są odpowiedzialne za wszystkie funkcje naszego organizmu.
Tak, i ta instrukcja bierze się z DNA, prawda? Czyli tak, mRNA wzoruje się na DNA.
Fragment DNA zwany genem jest przepisywany na sekwencję RNA i to RNA jest transportowane do cytoplazmy, gdzie odbywa się właśnie produkcja białek. I te białka no, są kluczowe w każdym niemalże, no, dosłownie w każdym procesie zachodzącym w naszym organizmie. Natomiast często się zdarza, że z jakiegoś powodu dane białko powstaje w postaci zdefektowanej albo powstaje go za mało. Stąd się biorą choroby. Są choroby, których tradycyjnymi metodami nie da się leczyć. Dlatego, że tradycyjne metody z reguły są leki tradycyjne, to mało cząsteczkowe związki, które oddziałują na białka. Jeśli białka nie ma, no to albo jest go za mało, to nie da się go tej choroby w ten sposób wyleczyć. I mRNA robi taką furorę w firmach farmaceutycznych, dlatego, że to jest uniwersalny sposób, czyli każdą chorobę, która wynika z braku białka lub z nieprawidłowego białka lub szczepionki, które chcemy, przy użyciu których chcemy nauczyć nasz organizm rozpoznawać wroga, czy to jest wirus, czy to jest nowotwór, można wytworzyć dokładnie w taki sam sposób. Czyli mówiąc tak kolokwialnie, można zbudować sobie jedną małą fabryczkę, która będzie produkowała RNA dzisiaj o takiej sekwencji, szczepionka na nowotwór, jutro szczepionka przeciwwirusowa, pojutrze jakiś lek na chorobę rzadką i przy użyciu, no oczywiście to jest wielkie uproszczenie, ale prawdą jest, że przy użyciu tej jednej fabryki, jednej infrastruktury do produkcji terapeutycznego RNA możemy tworzyć programy terapeutyczne przeciwko bardzo różnym chorobom.
Wspaniale. Ja też przygotowując się do tej rozmowy słyszałem takie porównanie właśnie, którego pan użył, że mamy, wyobraźmy sobie bibliotekę, tak, w której są książki, których nie wolno wynosić z tej biblioteki i teraz my możemy zrobić notatki albo sobie taką książkę skserować. Czyli mRNA jest właśnie takim sposobem na wyniesienie tej informacji
mRNA to jest
poza nasze geny.
Kserokopia dowolnego przepisu, który aktualnie jest nam potrzebny, żeby nasze życie poprawić.
Przypominamy, że profesor Jacek Jemielito otrzymał również nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2021 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie chemicznych modyfikacji mRNA. No, ja też chcę zaznaczyć, że również spółka Explorna, właśnie zastanawiam się, jak to przeczytać, Explorna, czy coś takiego?
Explorna.
Dobra, Explorna. To jest spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, Explorna Therapeutics. Otrzymali dofinansowanie w wysokości ponad 813 tysięcy dolarów przyznane przez Fundację Billa i Melindy Gatesów na dalsze rozwój właśnie tej autorskiej technologii modyfikacji mRNA, o której mówiliśmy wcześniej, może być wykorzystywana w leczeniu chorób wirusowych i nowotworowych. No właśnie, mamy to połączenie z Gatesami w końcu.
Chciałeś o to zapytać.
Chciałem,
ja wiem,
zapytać,
od samego początku.
Mamy połączenie z Gatesami, mamy połączenie ze szczepionkami, ze wszystkim. To co? To rozumiem, że wszyscy zaszczepieni teraz mogą kupować legalne, muszą kupować legalne oprogramowanie
dokładnie
Microsoftu.
Dokładnie tak. Tak jest cel tego przedsięwzięcia. Nie, tak serio. Po pierwsze, historia tego, tego grantu jest taka, że to nie jest grant taki, jaki, jakiego przyzwyczajeni są naukowcy, czyli jest ogłaszany konkurs i spływają aplikacje, tylko to jest trochę taki grant, który jest na zaproszenie. To znaczy, oczywiście my wykonaliśmy pierwszy krok.
Trzeba się pokazać.
Odezwaliśmy się do fundacji, powiedzieliśmy, co możemy zaproponować. Oni chwilę na ten temat pomyśleli i zaprosili nas do złożenia wniosku. I oczywiście ta kwota, ona nie poraża, bo oczywiście zdarzało nam się zdobywać większe do finansowania.
Przeciętnego zjadacza chleba poraża.
Natomiast to jest pewien znak jakości, bo fundacja znana jest z tego, że inwestuje tylko w te przedsięwzięcia, które rzeczywiście mogą być pomocne. W tym przypadku chodzi o zwiększenie dostępności tej super nowoczesnej technologii, jaką jest mRNA. Również w tych krajach, w których nie stać na to, żeby kupić licencję do wynalazków, bo w technologii mRNA jest wiele różnych wynalazków. Między innymi też te nasze. No i żeby z nich korzystać, firmy muszą płacić czasem bardzo duże pieniądze. Oczywiście przez to ta technologia jest niedostępna dla krajów rozwijających się tam, gdzie panuje bieda, ale i również takich, gdzie potrzeba zastosowania tej technologii jest niezwykle wysoka. Mam na myśli na przykład kraje afrykańskie. No i Fundacja Gatesów dzięki tym inwestycjom zapewnia możliwość wykorzystania tej technologii na bardzo preferencyjnych warunkach. Oczywiście i my w tej chwili jesteśmy na tym pierwszym etapie, kiedy nasza technologia jest testowana, czy ona rzeczywiście w tych chorobach, to będzie grant dotyczący chorób wirusowych, czyli szczepionek przeciwwirusowych, innych niż COVID. Jeśli udowodnimy, że ta nasza technologia rzeczywiście zmienia sytuację, w szczególności powoduje ograniczenie dawki. Ograniczenie dawki to jest zawsze, po pierwsze, zysk ekonomiczny, bo mniej mRNA trzeba zastosować, żeby skutecznie leczyć pacjenta, ale przede wszystkim mniejsza dawka, to dotyczy mRNA, ale także każdej innej substancji leczniczej, a nawet dosłownie każdej substancji. Mniejsza dawka oznacza mniejsze prawdopodobieństwo na wystąpienie niekorzystnych efektów ubocznych. Więc jeśli my tą udowodnimy, że rzeczywiście nasza technologia to daje, a jesteśmy przekonani, że tak będzie, bo już mamy wyniki z innych eksperymentów, to oczywiście to rozpoczyna kolejny etap, czyli fundacja ma też, ona wspiera wiele różnych przedsięwzięć, wiele różnych firm farmaceutycznych, w tym również tych, które specjalizują się w wykorzystaniu technologii RNA i pełni rolę takiego, powoduje taki partnering firm, które wzajemnie się potrzebują, więc następny etap to jest po prostu już konkretne terapie z firmami, które specjalizują się w prowadzeniu tego typu badań. Już nawet w tym projekcie mamy partnera bardzo trudnego do osiągnięcia, ponieważ będzie to współpraca z kanadyjską firmą Acuitas, która specjalizuje się w opakowaniach do mRNA. I oni dostarczyli opakowanie do jednej ze szczepionek covidowych, a więc jest to już opakowanie, które jest zweryfikowane klinicznie, co jest niezwykle istotne. Więc w tej chwili będziemy naszą technologię walidować w połączeniu z technologią, która już jest stosowana u pacjentów.
Tak, tak. Ja też jeszcze chciałbym o dwóch rzeczach powiedzieć. Właśnie zauważyliście, że ta kwota, chociaż na zwykłym słuchaczu naszym pewnie zrobi wrażenie, to przedstawiciele firm farmaceutycznych pewnie słuchając, to nie są przez nią porażeni, ale tak jak pan profesor powiedział, to, że dostaliście ten grant, prawdopodobnie ułatwi wam, niesamowicie wam ułatwi jakieś starania o kolejne pieniądze w innych miejscach, prawda? Nawiązywanie kolejnych współprac, no bo to jest taki właśnie znak jakości, a w nauce, prawda? I szczególnie, kiedy w nauce już chodzi o duże pieniądze, to bardzo ważny jest taki poziom zaufania, takiego pokazania, z kim się współpracowało wcześniej, prawda? Więc to jest ta korzyść nie stricte finansowa, tak, to, ale procentująca na
przyszłość.
Absolutnie,
to już teraz odczuwamy to, że kontaktują się z nami firmy, które
zauważyły
to, że fundacja nas zauważyła i to jest pewien znak jakości dla nas. Te firmy postanowiły, że może warto z nimi porozmawiać, warto nawiązać współpracę.
Tak. Tak. I drodzy naukowcy, pozostali naukowcy z naszego uniwersytetu, musicie wiedzieć, że to, że zespołowi profesora Emilitego udało się otrzymać taki grant, oznacza, że ta informacja odbiła się echem w szeroko rozumianym środowisku naukowym. I jeżeli ktoś zauważył, że zespół z Polski, z Uniwersytetu Warszawskiego dostał taki grant, to być może są inne zespoły, które robią też ciekawe, ważne badania. Warto się z nimi skontaktować, więc ja też chciałem tutaj docenić ten wkład, który generalnie w rozwój polskiej nauki i w rozwój też pozycji w świecie nauki dla Uniwersytetu Warszawskiego udało wam się osiągnąć. Więc to jest moim zdaniem jedna prawdopodobnie z najważniejszych informacji świata nauki ostatnich pewnie kilku lat. To, że ten grant właśnie udało wam się otrzymać, więc gratulacje.
Cyk, cyk.
Tak, więc teraz już jesteśmy w podcaście, drodzy słuchacze, tej części
sobie,
w radiu.
Ja nie, sobie rozluźnię fotel.
Dobrze, rozluźnij sobie fotel. My też w międzyczasie przejściu na ty. Chciałbym cię, Jacku, zapytać, ile jest dzisiaj, tak na co dzień, w tobie naukowca, a ile przedsiębiorcy?
No, chyba naukowcem będę zawsze. Jeśli chodzi o bycie przedsiębiorcą, to...
No bo jesteś prezesem zarządu spółki.
Brzmi to tak dość śmiesznie, ale oczywiście funkcja jest bardzo odpowiedzialna. Uczę się tego. Mam w spółce ludzi, którzy znają się na biznesie lepiej ode mnie, na szczęście. Bardzo ważne jest to, że ja mogę tym ludziom ufać. To jakby przekonałem się o tym w trakcie naszej współpracy. Były bardzo trudne momenty w spółce. Zawsze takim kluczowym momentem, myślę, że dla startupu jest pozyskanie inwestora, bo to już padło w dzisiejszej rozmowie, że ta, nazwijmy to w cudzysłowie, zabawa naukowa jest bardzo droga. Kiedy robimy to w spółce, kiedy musimy za wszystko zapłacić, bo nie chcemy nadużywać w żadnym stopniu gościnności uniwersytetu, mimo że uniwersytet jest udziałowcem w spółce, więc dosłownie za wszystko musimy płacić, wynajmujemy laboratoria, zresztą zarówno tutaj na naszym uniwersytecie, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jak również na Uniwersytecie w Białymstoku. I bez pieniędzy nie da się tego robić. Synteza RNA jest niezwykle droga, niezwykle kosztowna. Badania na zwierzętach to jest olbrzymie pieniądze, więc bez pieniędzy nie da się tego robić. No i kluczowym momentem było pozyskanie inwestora. Udało się nam to tego dokonać. Zainwestował w nas luksemburski fundusz Black Forest Fund.
Jak takich sponsorów się poszukuje w nauce? Bo mówisz, że...
Dodam jeszcze tylko, że właśnie, bo to też jest istotne, że właścicielem tego funduszu jest najbogatszy Polak Michał Sołowo.
Tak, bo to luksemburski tak, z nazwy, natomiast tak, jest... Tak. Tak, no to
zastanawiam się, jak sprawić, żeby najbogatszy Polak faktycznie zdecydował się zainwestować. Więc,
oczywiście jest wiele funduszy inwestycyjnych, venture capitals, które szukają spółek, które można zainwestować po to, żeby potem z zyskiem te pieniądze zainwestowane odzyskać. Zresztą każdy inwestor robi to właśnie tego powodu. Ale akurat my spotkaliśmy się z kilkoma takimi venture capitals i ich albo nie mieliśmy szczęścia, albo po prostu to nasze przedsięwzięcie to było zbyt duże dla tych venture capitals, które funkcjonują w Polsce, no bo nie byliśmy w stanie się dogadać. No i szukaliśmy wśród prywatnych inwestorów, rozmawialiśmy z kilkoma, ale w pewnym momencie trafiliśmy na Michała Sołowowa. Tym kontaktem, który doprowadził do pierwszego spotkania, to był profesor Jakub Gołąb, który wcześniej w innej spółce współpracował z panem Michałem jako inwestorem. No i on odezwał się do niego, czy nie chciałby się z nami spotkać i porozmawiać, bo mamy taki ciekawy projekt. I doszło do tego spotkania. Porozmawialiśmy sobie około godziny, półtora i wydaje mi się, że dość szybko przekonaliśmy go, że to jest dobry pomysł, żeby w nas zainwestować. Natomiast potem jest bardzo żmudny i bardzo długotrwały proces tak zwanego due diligence, gdzie po prostu
prześwietlają was.
Prześwietlają nas jak na RTG. Właściwie różne metody tam są stosowane. No czy po prostu, czy inwestycja, czy jesteśmy czyści, czy nie ciągną się za nami jakieś historie, które...
Tak, no ręce na kołdrę, pokazujecie wszystko.
Zaszkodzą wizerunkowi inwestora, czy po prostu nie okaże się, że te zainwestowane przez niego pieniądze zostaną zdefraudowane, bo mamy jakieś długi, czy jakieś zobowiązania, które uniemożliwią odzyskanie tych pieniędzy. No ale w końcu po tym długim, bardzo długim procesie, no to był naprawdę trudny okres, bo spółka już tak powoli balansowała na granicy bankructwa, no bo my jakby wcześniej uzyskaliśmy grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. No i tam spółki muszą mieć swój wkład własny, czyli do każdej wydanej złotówki dokładać...
Ile to było? 20%?
20%, ale tak naprawdę więcej, bo tam jeszcze VAT.
Na przykład VAT jest kosztem niekwalifikowanym.
Tak, więc... więc my trochę się zapożyczyliśmy u udziałowców spółki, ale no wiedzieliśmy, że już dłużej nie jesteśmy w stanie w ten sposób funkcjonować, jeśli nie uda nam się zdobyć tych pieniędzy. Mhm. Ale to było takie no, cudowne zbieg okoliczności, że udało nam się w tym takim najtrudniejszym momencie podpisać umowę inwestycyjną po długich i też kosztownych negocjacjach, bo do tego celu musieliśmy bardzo dobrych prawników wynająć, a ich stawki są wysokie. Też było to dość ciekawe, że zbiegło się to z pierwszym w historii dla MRNA zatwierdzeniem przez te agencje regulatorowe w Stanach Zjednoczonych i w Europie zatwierdzenia pierwszego terapeutyku mRNA, czyli właśnie szczepionek przeciwko COVID-owi.
Mhm. Gdzie w tym wszystkim będzie zarobek? Który będziecie mogli potem ewentualnie właśnie...
Tak, no to jeszcze no warto wspomnieć o tym, że jakby główną wartością spółki, oprócz oczywiście ludzi, których w tej chwili już zatrudniamy ponad 30 osób. Myślę, że w lutym to będzie około 35 osób. To główną wartością jest IP, czyli własność intelektualna. Mm-hmm. To własność intelektualna, którą wylicencjonowaliśmy za spore pieniądze, muszę powiedzieć, od uniwersytetu. Prawo do korzystania z wynalazków, które sami opracowaliśmy na uniwersytecie.
No to jest największa komercjalizacja w historii nauki polskiej, prawda? No nie znajdziemy
ja tego chyba. Ja tego nie sprawdzałem, nie mierzyłem. Natomiast oczywiście no, pierwsza komercjalizacja, którą zrobiliśmy, to było sprzedanie licencji do pierwszego naszego wynalazku w firmie BioNTech, czyli tej firmie, która jako pierwsza z Pfizerem stworzyła szczepionkę przeciwko COVID-owi.
Tak.
No i to jest też BioNTech jest tą w tej chwili wraz z inną amerykańską firmą, są to absolutni liderzy na polu terapeutycznego mRNA, więc w tej chwili też jak to jest taka success story, jak powiemy komuś, że nasz pierwszy wynalazek został sprzedany, wylicencjonowany BioNTechowi, no to ci ludzie, którzy się na tym znają, mówią, no natychmiast, wow, to, no to znaczy, że warto z nimi rozmawiać. To jest też właśnie ten kolejny taki element, który, dzięki któremu nam w tym biznesie znacznie łatwiej się rozmawia. Gates no, oraz no, nasza historia, czyli moja, CTO w spółce, czyli Anny Kowalskiej, z którą od wielu lat współpracuję. No my po prostu mamy wiele publikacji, które dowodzą tego, że to, co, że tym, czym spółka się zajmuje, to my się na tym naprawdę świetnie znamy i jakkolwiek nieskromnie to zabrzmi, no to w tej dziedzinie tych modyfikacji końca 5 prim mRNA ośmieliłbym się, że no powiem skromnie, jesteśmy wśród powiedzmy trzech zespołów, które nadają, znaczy dyktują nadają trendy, dyktują ton, tak.
To ja tak niedyskretnie jeszcze zapytam.
Ale chyba jeszcze gdzieś mi umknęło mi odpowiedź na pytanie, bo zagubiłem się.
Pytanie Kamila było tak, w czym są pieniądze?
W czym są pieniądze?
Na czym spółka docelowo
tak,
zarabia?
Pieniądze są w A. licencjonowaniu tej technologii dla innych firm, które chcą tworzyć terapie, różnorodne terapie. Plus, jeśli wylicencjonują, to my jesteśmy gotowi dla nich wyprodukować albo same teragenty do modyfikacji RNA, albo wręcz RNA. No i w końcu, może nie w końcu, ale no, największe pieniądze będą wtedy, kiedy nam uda się opracować naszą własną terapię opartą o tą naszą technologię. No i D, no w końcu, kiedy nas to znudzi albo uznamy, że mamy inny pomysł, a takie pomysły oczywiście zawsze są, że chcemy zająć się czymś innym, być może też pod kątem komercyjnym, to możemy sprzedać spółkę.
Czyli skapitalizować się, tak, dokładnie, zrobić no tak, buyout.
Takie niedyskretne pytanie. My mamy historię tego, że spółka już praktycznie stała na skraju bankructwa, a jak jest teraz? Czy teraz już z tych wszystkich kłopotów już macie je daleko w tyle, czy dalej gdzieś tam z tyłu myślicie, że no trzeba bardziej cisnąć w pieniądze?
Ostatnio Urząd Skarbowy nas zapytał, dlaczego przez 3 lata przynosimy ciągle straty.
Tak, teraz są nowe przepisy, jak spółka przynosi ciągle straty, to jest podstawa do zamknięcia.
Natomiast
wydaje nam się, że udało nam się wyjaśnić, że ta spółka na tym polega, że musimy ciągle technologię wznosić na wyższy poziom, pokazywać, że na coraz wyższym poziomie, czy łącznie z badaniami na organizmie ludzkim, że ta technologia jest lepsza niż cokolwiek w tej kategorii zostało stworzone. I nam się to generalnie udaje. A teraz jeśli chodzi o miejsce, w którym jesteśmy, jesteśmy w bezpiecznym momencie. Już naprawdę bardzo dużo się nauczyliśmy, jak funkcjonuje spółka. W tej chwili ta technologia, którą wylicencjonowaliśmy od uniwersytetu, jest na zdecydowanie wyższym poziomie. Jeśli nic się nie wydarzy, ani złego, ani dobrego, to w tej postaci, w jakiej w tej chwili jesteśmy w stanie funkcjonować przez pewnie 3 lata spokojnie.
Nie, no to jest, czyli to jest zapas, to jest spokojnie.
Ale no przez te 3 lata mamy nadzieję, że bardzo wiele się wydarzy i to raczej wiadomo. Dobrego niż złego. I że będziemy mogli, uda nam się, to znaczy najbliżej jesteśmy komercjalizacji technologii, czyli sublicencjonowania na jakiś wybraną indykację, czy jakąś wybraną chorobę, albo na jakiś obszar, na przykład szczepionek przeciwko wirusowym, czy szczepionkom przeciwnowotworowym, czy jakiejś chorobie rzadkiej, wylicencjonować innej firmie, która pokaże też, że ta nasza technologia jest lepsza niż to, co dotychczas zostało stworzone w tej kategorii. No ale to nie jest łatwe zadanie, ale jesteśmy bardzo optymistyczni. Natomiast technologia mRNA stała się niezwykle popularna. Powstało wiele firm, które tym się zajmują. Niektóre też mają jakieś rozwiązania technologiczne. Niektóre są bardzo dobre. Inne nie są dobre, ale istnieją i powiedzmy, że psują rynek w ten sposób, że jak rozmawiamy już tak bardzo biznesowo z jakąś firmą, ona przetestowała naszą technologię i im się to podoba, ale mówi, no ale tutaj są jeszcze inne technologie, które byśmy chcieli zweryfikować. No to jest, są takie funkcjonowanie w środowisku biznesowym, też różne techniki negocjacji to jest troszkę nowa dziedzina dla mnie, której staram się uczyć i trochę sprawia mi to przyjemność, ale jeszcze raz wrócę do tego pytania. Myślę, że naukowcem zostanę do końca i zawsze to jest dla mnie najważniejsze i zawsze też mówię w mojej firmie, że ta firma to jest firma innowacyjna i tu zawsze musimy w pierwszej kolejności myśleć o tym, żeby również naukowo się rozwijała, żeby nie skupić się na sprzedaży tego, co mamy, ale rozwijać technologię dalej. Ale ponieważ jestem na uniwersytecie, to muszę też powiedzieć, że na uniwersytecie też wiele bardzo ciekawych rzeczy robimy i to co szczególnie teraz zaprząta moją naukową część mojej głowy, to jest właśnie taki projekt zwany o nazwie HERO, który dotyczy tak zwanego wirtualnego instytutu badawczego, gdzie również pracujemy nad technologią mRNA od innej strony, ale jeszcze teraz nic więcej nie mogę powiedzieć, ale tam bardzo ciekawe rzeczy się dzieją.
Tak, tak.
Okej, ja jeszcze mam jedno pytanie. Gdzie na tej całej osi czasu, którą gdzieś tam wyrysowaliśmy, jest pandemia?
Ja ci Kamil powiem, to jest styczeń 2020 na tej osi czasu.
Nie no, ale właśnie nie słyszałem żadnej daty.
Tak, ale oczywiście to jest dobre pytanie, bo to, o czym powiedziałeś, czyli to, że jest teraz dużo firm na przykład, prawda? Tak, że ta technologia jest teraz w centrum zainteresowania, no to trzeba brutalnie przyznać, że przyczyniła się do tego głównie, czy może nie głównie, ale w dużej mierze właśnie pandemia COVID-19.
Tak, znaczy, bo ja już odkąd zajmuję się już tak bardziej świadomie mRNA, modyfikacjami mRNA, wiedziałem, że to jest po prostu hit. Ale muszę powiedzieć, że jak wybuchła pandemia i bardzo wierzyłem w to, że mRNA może pomóc w walce z tą pandemią, ale szybkość, skala...
Nawet ciebie zaskoczyła.
Nawet mnie zaskoczyła i jak dowiedziałem się, ile kosztuje pojedyncza dawka szczepionki przeciwko COVID, to też byłem zszokowany.
Zszokowany, że tak mało.
Tak, tak, tak.
Bo to jest kilkanaście dolarów.
To jest nowoczesna technologia, która... Tak, 12-15 dolarów w czasie, w której pamiętam, którym się tym interesowałem, jeszcze, jak a teraz być może jeszcze mniej.
Były sprzedawane szczepionki na świńską grypę, dobrze kojarzę? Na ptasią grypę, przepraszam, na ptasią grypę. To one były znacznie, znacznie droższe, prawda?
Tak, ale no to jest kwestia użytej technologii. Mhm. Dzisiaj na rynku europejskim ile szczepionek mamy dopuszczonych przeciwko COVID-19 do użytku? 3, dobrze pamiętam?
Oparte na mRNA 2.
2, plus jeszcze jest plus, oksfordzka.
Plus oksfordzka, czyli AstraZeneca, ale są też, jest szczepionka białkowa, która jest dopuszczona. Nawet tego nie sprawdzałem. Myślę, że jest ich więcej, no bo oczywiście w Chinach są, jest kilka chińskich, jest tak. Szczepionka BioNTechu, inna.
Ale inna pierwsze szczepionki, które zostały...
Pierwsze dwie to były szczepionki mRNA, tak. BioNTech, Pfizer, Moderna.
I fakt, że one zostały w tak rekordowo szybkim tempie to jest, stworzone,
to jest coś niesamowitego. To jest, uważam, że to jest olbrzymi sukces w ogóle nauki, bo oczywiście no, nie tylko one powstały nie tylko dlatego, że technologia mRNA była rozwijana od ponad 30 lat, ale również no, sekwencjonowanie tej nowej generacji pozwoliło szybko rozpoznać wroga od strony genetycznej i zaprojektować dzięki temu, jaka sekwencja musi być tego mRNA, żeby ta szczepionka była skuteczna. No i szereg różnych technik osiągnięć współczesnej nauki, które złożyły się na to, że ta szczepionka no, powstała naprawdę w rekordowo szybkim tempie.
Tak, no bo to jest argument niestety takich zwolenników alternatywnych teorii, których ciągle trzeba niestety tłumaczyć, czyli właśnie jest podejrzane, że ta szczepionka powstała tak szybko. To na pewno jest nieprzetestowana, jest niebezpieczna, tak? Czy argument o skutkach ubocznych, że skoro powinniśmy lata czekać, prawda, i zobaczyć, jakie będą skutki niepożądane, to dlaczego tak szybko ta szczepionka jest dostępna już teraz? Więc no chyba nie ma w Polsce wielu lepszych autorytetów niż ty, żeby teraz też tutaj na antenie dać argumenty tym, którzy kiedy będą dyskutować.
Żeby otrzymać mRNA o dowolnej sekwencji, tak naprawdę my potrzebujemy 2-3 tygodni. Mhm. Najwięcej czasu zajmuje przygotowanie tej matrycy DNA, na bazie której polimeraza RNA buduje cząsteczkę mRNA. I w zasadzie, gdyby nie regulacje dotyczące bezpieczeństwa nowych terapeutyków, nowych leków, to moglibyśmy nowe leki syntetyzować co miesiąc. Natomiast oczywiście z oczywistych powodów technologia, leki muszą być testowane w badaniach klinicznych i to, co się stało w przypadku COVID-a, to te badania kliniczne zostały przeprowadzone bardzo szybko, ale też trzeba przyznać, że na niespotykaną dotychczas skalę, czyli po prostu nie ma w historii naszej cywilizacji substancji, które by zostały przebadane na taką skalę, na takiej populacji ludzi.
Tak, jest to, moi drodzy, wyjątek, który tylko potwierdza regułę, bo ta prędkość jest związana, tak jak mówi profesor Emility, z użytymi technologiami i z ilością umysłów, laboratoriów, które zostały zaangażowane w ten proces. Więc jest to tylko i wyłącznie dowód na to, że nauka działa i powinniśmy dzisiaj no jednoznacznie jej ufać. Natomiast przed pandemią COVID-19, bo no ja przyznam się, że śledzę twoje badania i dokonania już od długiego czasu, no to jednak mówiło się w kontekście mRNA głównie w odniesieniu do szczepionki, która miała nas chronić przed nowotworami.
Bardziej leczyć.
Przepraszam,
leczyć. Kiedy już zachorujemy na nowotwór, ale rzeczywiście tak pod tym kątem to technologia była rozwijana. No i trzeba przyznać, że ten COVID no jakby pomógł temu obszarowi badawczemu, jakkolwiek niezręcznie to brzmi, dlatego że właśnie przyspieszył różnego rodzaju procesy, również takie prawne dotyczące pewnych regulacji, które dla mRNA nie istniały, ponieważ nie było jeszcze precedensu zastosowania mRNA jako terapeutyku. Mhm. COVID spowodował, ta potrzeba, olbrzymia potrzeba właściwie cywilizacyjna, żeby terapeutykę mRNA zastosować, spowodowała, no, że wszystkie te regulacje zostały wprowadzone i, no i teraz spodziewam się, że kolejne terapeutyki mRNA będą rosły jak grzyby po deszczu, ale oczywiście szczepionki mRNA, którym powiedział, że być może to będzie następny rodzaj terapii opartych na mRNA, to, no to jednak trzeba przyznać, że nowotwory są znacznie trudniejszymi
naukowymi przypadkami.
Rywalami czy tam wrogami do pokonania, ponieważ no, one powstały w wyniku tego, że nasz organizm został wystarczająco zmanipulowany, żeby w naszym organizmie na skutek pewnej kaskady błędów powstało coś, co zawłaszcza nasze tkanki, powoduje, że one przestają prawidłowo funkcjonować. Nowotwory są też heterogenne, czyli może w takim sensie, że różne w danym nowotworze mogą być różne komórki, które mają różne mutacje. Czyli jak dajemy przepis naszemu układu immunologicznemu, żeby zniszczyć wroga, to może się okazać, że zniszczymy 80%, a 20% nie zniszczymy, bo tam nie ma tego białka, które ma być rozpoznane przez układ immunologiczny i w związku z tym guz odrasta. No ale naukowcy opracowali tak zwaną terapię spersonalizowaną, kiedy szczepionka jest jakby skrojona na miarę, czyli wiemy, jak zbudowane są komórki nowotworowe i łatwiej wtedy dostosować broń, która jest wystarczająca, żeby zniszczyć nowotwór. Natomiast no i zawsze pada pytanie, to kiedy te szczepionki nowotworowe? Ja zawsze mówię, że no, ponieważ mam dość dobre kontakty właśnie z firmą BioNTech, która jest liderem,
pytasz ich
to
raz
oni
na
mówią,
czas.
Że za dwa lata, tylko że za dwa lata się spotkamy, oni mówią, że za dwa lata znowu. Więc to pokazuje, że to jest bardzo poważny przeciwnik, nowotwór. Ostatnio czytałem wywiad z dyrektorem naukowym w BioNTechu, Ozem Turecki, która mówiła, że tak realnie patrząc, to spodziewamy się pierwszych takich ogólnie dostępnych szczepionek przeciwnowotworowych w 2030 roku. Mi się wydaje, że jest to możliwe wcześniej, że to zbyt zachowawcze. Tym bardziej, że teraz jest bardzo poważna konkurencja między firmami tymi farmaceutycznymi zajmującymi się
kto pierwszy,
technologią mRNA. One też, takie jak właśnie te, które stworzyły te szczepionki antycovidowe, zarobiły bardzo dużo pieniędzy, więc mają bardzo duży potencjał, żeby zainwestować w te szczepionki przeciwnowotworowe. Natomiast no...
A wy?
My mamy nadzieję, że nasza technologia zostanie zastosowana, bo ja głęboko wierzę, że ona jest właśnie tym game changerem.
Czy ona będzie składową tej szczepionki,
tak,
prawda?
Tak, bo problem z mRNA polega na tym, że musimy znaleźć takie okienko terapeutyczne, czyli podać taką ilość, która będzie wystarczająca, żeby wywołać efekt terapeutyczny, ale z drugiej strony, żeby tego mRNA nie było zbyt dużo, bo wtedy nasz organizm może zacząć traktować to mRNA jako mRNA wroga, przecież wirusy też mają swoje własne mRNA jako materiał genetyczny i nasz układ immunologiczny jest wyczulony na obce mRNA, więc to mRNA oczywiście musi być dobrze przygotowane, dobrze skonstruowane. No i w każdym razie no, musimy trafić w to okienko, kiedy mamy efekt terapeutyczny, a jeszcze nie niepokoimy układu immunologicznym mRNA jako terapeutykiem. W szczepionkach ze swej natury no, ta dawka jest zawsze niższa, bo my musimy tylko zaktywować układ immunologiczny. Natomiast w tych chorobach, gdzie musimy wyprodukować w komórkach pacjenta białko, jest szereg wyzwań i tam na pewno ta technologia, która została użyta w szczepionkach antykowidowych, to nie jest wystarczająca, nie jest to wystarczający poziom produkcji białka.
Tak, ale ja, to jest też...
Poczekaj sekundę, ja jeszcze chciałbym ponownie zadać to samo pytanie, które zadałem, bo oczywiście w naszych rozmowach uciekliśmy gdzieś troszkę dalej. Gdzie jesteście na tej linii czasowej, gdzie jest na tej waszej linii czasowej pandemia? Czy ona wam dała jakiegoś kopa, czy może przeciwnie, trochę was spowolniło? Jak to wszystko tam funkcjonowało właśnie w czasach pandemii? A może byliście przygotowani na tyle dobrze, że tak naprawdę tylko to, no oczywiście z waszej perspektywy czysto biznesowej było to dobre zjawisko, z żadnej innej.
Czy spółka Explorna powstała w 2019 roku?
Tak, w 2019.
Więc no to było trochę za późno, żeby realnie włączyć się w ten wyścig, żeby zaproponować te nasze najnowsze technologie w tych szczepionkach covidowych. Oczywiście cały ten obszar terapeutycznego mRNA zyskał, no bo społeczeństwo, a więc również ludzie decydujący o tym, jak rozdzielać pieniądze na różne programy, gdzie moglibyśmy wystartować i uzyskać grant badawczy, no zobaczyli, że ta technologia mRNA rzeczywiście działa i może być no panaceum nie tylko na COVID, ale również na inne choroby. Ale ja nie uważam, żebyśmy byli takim bezpośrednim beneficjentem tego, że był COVID, bo już, że była pandemia.
Ale dlatego, że to już wcześniej, prawda, się mówiło o tym, że mRNA jest czymś, co może zmienić medycynę.
Więc my na tym w sposób bezpośredni na pewno nie zarobiliśmy. Być może miało to jakiś wpływ, to pozyskanie inwestora. Było jakieś powiązanie między pandemią i tego, że...
I zwiększoną popularnością mRNA.
Tak, tak. No chociaż najpierw podpisaliśmy umowę inwestycyjną, dopiero potem została zatwierdzona szczepionka mRNA. To było dosłownie kilka dni, ale ta... Więc prawdopodobnie nawet gdyby tych szczepionek jeszcze nie było, to na pewno i tak byśmy funkcjonowali i mielibyśmy pieniądze na realizację naszych celów.
No dobrze, to...
Natomiast no, pandemia spowodowała też, że ten obszar stał się znacznie bardziej konkurencyjny. To znaczy, że powstało właśnie wiele różnych spółek. Niektóre rzeczywiście niosą pewną wartość, inne nie. Zresztą też w nauce, czyli jak staramy się publikować nasze badania, no to te związane z mRNA mam wrażenie, że łatwiej przebijają się przez tych strażników w tych najlepszych czasopismach, czyli edytorów, i idą przynajmniej do recenzji. Więc jakby od strony naukowej to jest na pewno korzystne i więcej nasze prace są lepiej cytowane po tej pandemii. Natomiast tak biznesowo to jest, są plusy i minusy.
Tak,
także
taki miecz obosieczny, klasyczny. Tak. Natomiast no, wśród ludzi, których ja gdzieś tam w swoim życiu poznałem, byli też niestety przeciwnicy tak zwanej Big Pharmy i często oni mówią, że skoro to jest medycyna spersonalizowana, to istnieje duże ryzyko, że koszt wytworzenia jednostkowy na przykład takiej szczepionki na raka, no będzie bardzo duży i ten przełom sprawi w konsekwencji, że znowu podzielimy się na tych, których stać i którzy będą leczeni, na tych, których nie stać. Więc czy jest tak, że rzeczywiście istnieje takie ryzyko? Czy ty wierzysz w to, że wraz z no, upowszechnieniem tej technologii, rozwojem badań, te koszty będą jednak spadać i jest to przyszłość medycyny też powiedzmy to tak kolokwialnie dla każdego.
No na pewno ten eksperyment z szczepionką covidową pokazuje, że jeśli jest bardzo duża skala, to koszt tej szczepionki może być bardzo niski. Oczywiście w szczepionkach przeciwnowotworowych, zwłaszcza tych spersonalizowanych, to będzie trudne, o ile nie zostaną zmienione pewne regulacje. No dlatego, że no w tych szczepionkach spersonalizowanych, no to produkujemy lek dla jednego pacjenta.
Tak.
Normalnie w laboratorium to nie jest żaden problem, bo to po prostu powoduje, że zamiast wyprodukować w ciągu kilku godzin 100 dawek, produkuje się jedną dawkę. Ale jeśli produkujemy mRNA, które ma zostać podane pacjentowi, no to tam sama analiza tego, co chcemy podać pacjentowi, wszelkie regulacje, nie mamy czasu, żeby je wszystkie wymieniać, powodują, że ten koszt może być zwielokrotniony, nie kilka razy, ale to może być rzędy wielkości. Ale myślę, że jakby regulatorzy dostrzegają ten problem i może dojść do pewnych zmian. Oczywiście nie będzie się to odbywało kosztem bezpieczeństwa pacjentów, ale pewne formalizmy zostaną zniesione, co pozwoli na bardzo istotne obniżenie jednak kosztu wytworzenia tego takiej spersonalizowanej szczepionki.
Tak, a pamiętajmy o tym, że dzisiejsze sposoby leczenia, czyli radioterapia czy chemioterapia, no jakby działa na te komórki zarówno zdrowe, jak i chore. Niszczy nasz organizm, prawda? Czyli no, to jest taki napalm, prawda? Którym po prostu używamy go wszędzie. A tutaj będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której atakowane będą chore komórki, prawda? I to jest, no, to jest zasadnicza różnica, która mamy nadzieję w przyszłości jakby sprawi, że będziemy mogli powiedzieć, że kolejna jakaś cywilizacyjna choroba została pokonana. Jeszcze mam jedno takie pytanie, bo patrzę na zegar i będziemy się siłą rzeczy zbliżać do końca, no bo ty możesz powiedzieć, że no, obstawiłeś dobrego konia, czyli mRNA, na które się zdecydowałeś, żeby było tym obszarem naukowym, w którym będziesz się rozwijać. No dzisiaj wiemy, że jest to trend, jest to taki obszar badawczy, który po prostu jest wymieniany przez wszystkich jako jeden z takich trendów medycyny. I czy dzisiaj, gdybyś miał porozmawiać z młodymi naukowcami, którzy się zastanawiają, w jakim kierunku chciałbym podążać, tak? No to czy ty widzisz, że na przykład są jakieś, nie wiem, raporty, są jacyś ludzie, z którymi można porozmawiać, którzy mogą podpowiedzieć, tak, że widzimy, że jest szansa, że w ciągu kilkunastu następnych lat jakiś obszar ma szansę, żeby właśnie stać się tym wiodącym. Czy dzisiaj widzę jakiś trend? Bo no, na przykład telemedycyna, prawda? To też jest trend. Dzisiaj jak ktoś umie programować i ma jakąś wiedzę medyczną, stworzy jakieś rozwiązanie, no jest duża szansa, że fundusz inwestycyjny przyjdzie, powie, chcemy to kupić. Czy dzisiaj taki właśnie młody naukowiec, który no mimo wszystko, no bo ja też piję do tego, że dzisiaj coraz trudniej robi się naukę dla nauki, prawda? Czyli coraz trudniej zrobić dzisiaj badania, uzyskać na nie na przykład grant, na badania, które zrobię, stworzę publikacje i postawię na półce i powiem, że zwiększyłem zasób nauki na świecie. To dzisiaj coraz trudniej o taką ścieżkę naukową, dlatego że na wielu etapach jesteśmy pytani jako naukowcy, czy to ma jakieś zastosowanie, czy to jakaś aplikacyjność, czy jest możliwa jakaś komercjalizacja. No więc już podsumowując, tak, czy ty widzisz jakieś takie miejsca, w których młodzi naukowcy mogą szukać wskazówek, w jakim kierunku podążać? W medycynie i też może w innych naukach.
To znaczy, no, doradzanie komuś to jest bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Więc ja bym się nie ośmielił nikomu doradzać, zwłaszcza jeśli mówimy o perspektywie życia, albo przynajmniej tych najlepszych lat życia człowieka. A ja oczywiście widzę takie dziedziny, które za chwilę mogą
wybuchnąć,
a niektóre z nich już wybuchły. Znaczy, ja oczywiście uważam, że no, dla mnie najbardziej fascynujący jest ten świat nowych technologii powiązanych z leczeniem człowieka, poprawianiem życia człowieka, no bo też widziałem, miałem wiele przykładów, jak choroba może zniszczyć życie człowieka, jak również całej rodziny, szerzej nawet mówiąc. Więc ja uważam, że w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia i na pewno wiele będzie się działo, ale uważam, że olbrzymim wyzwaniem jest sztuczna inteligencja, jest nanotechnologia, czyli tworzenie materiałów o nowych właściwościach, bo to rzeczywiście może jakościowo zmienić nasz świat za może 10, może 20, może 40, może 50 lat, bo są takie odkrycia naukowe, które na początku są zupełnie nieprzydatne nikomu, wydają się, a potem rewolucjonizują pewne aspekty naszego życia. Ten przykład, który podaję, to jest zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego. Gdzieś tam w latach 40., 50. fizycy zaobserwowali pewne zjawisko, które naprawdę trudno było sobie wtedy wyobrażać, do czego może być użyteczne. A w tej chwili, no, jeśli chodzi o tworzenie nowych związków chemicznych, nie wyobrażamy sobie, żeby metody NMR mogłoby zabraknąć. A również jest to bardzo jedna z najważniejszych metod diagnostycznych w diagnozowaniu chorób człowieka. Więc no, na pewno warto zajmować się nauką. Nawet jeśli nie chcemy być takimi naukowcami, którzy tylko siedzą w laboratoriach, nie widzą świata, który ich otacza. To jest stereotyp, który już, mam nadzieję, nie funkcjonuje. Uważam, że naukowcy powinni dobrze zarabiać. Mhm. Jeśli zwłaszcza ci, którzy na to zasługują oczywiście, bo jeszcze jest ciągle wielu naukowców, którzy pewnie zarabiają więcej niż na to zasługują w tej chwili, ale tacy, którzy mają świetne pomysły i olbrzymią wiedzę, no, zasługują na to, żeby w nich inwestować. Niestety, zła wiadomość jest taka, że niestety czeka nas bardzo trudny czas, bo rekrutacja ludzi do nauki jest coraz trudniejsza. Coraz łatwiej znaleźć łatwiejszy zawód za przyzwoite pieniądze, więc niestety spodziewam się, że czeka nas pod tym względem kryzys, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie.
Na świecie, tak. No ja ostatnio widziałem, Ministerstwo Nauki opublikowało grafikę, ile zarabiają, prawda, naukowcy na kolejnych stopniach. I to ta grafika obiegła świat, bo okazało się, że w Polsce profesor zarabia 1500 euro, tak? No i naukowcy z Szwajcarii czy z Francji pisali, to jest w ogóle możliwe? Tam jakieś chyba zero jest niedopisane. Dopytywali się, czy to nie jest błąd na tej grafice, prawda? No więc niestety taka jest rzeczywistość, a ja jeszcze, jeżeli mógłbym w jakiś sposób to spuentować.
Nie, ale profesor, trzeba powiedzieć jakąś pozytywną informację przesłać. Profesorowie mogą więcej zarabiać.
Mogą, tak. Natomiast no to oczywiście wiemy, jak to jest, prawda, czyli granty głównie. Natomiast tak, jeszcze dodam tylko, że trzeba się nauczyć jak najszybciej, jeżeli chce się zrobić właśnie taką karierę, jednak nauczyć czytać prace naukowe. Mam wrażenie, że niestety znam wielu kolegów naukowców, którzy tego nie potrafią. Piszą, ale nie czytają innych, nie interesują się, a jednak to, o czym ty powiedziałeś, że no, dla ciebie jedną z inspiracji było przeczytanie, prawda, jakiegoś patentu, który też, no, nie jest pracą naukową, ale jest napisany specyficznym językiem, no trzeba się tego nauczyć i trzeba też być na bieżąco, śledzić to, co się w nauce dzieje. Kamilu, czy...
Ale patenty to, ja też miałem okazję przeczytać kilka, to cudowne lanie wody naprawdę jest, żeby przebrnąć do meritum to wszystkiego. To...
A to ma swój cel.
To prawda, to prawda, aczkolwiek to ale mogą inspirować.
Naprowadzić.
Mogą, absolutnie tak. Absolutnie tak, bo ja też dlatego właśnie czytałem patenty i byłem taki, kurde, weź to napisz teraz.
Jeśli chodzi o patenty, ja ciągle się uczę i jeśli chodzi o to, co się potem z tymi patentami dzieje, to czasem jest dla mnie olbrzymie zaskoczenie, na przykład kiedy okazuje się, że coś, co moim zdaniem w ogóle nie ma zdolności patentowej, nagle ten patent zostaje przyznany.
No bo też problemem w przepatentach jest to, że są różne przepisy patentowe w różnych krajach, prawda? I czym innym jest patent w Stanach Zjednoczonych, a czym innym jest w Europie. I to też jest czasami kłopot, no bo jednak chcielibyśmy dążyć do jakiejś unifikacji w wielu obszarach w nauce również. Kamil, czy teraz zadajemy Jackowi nasze standardowe pytania?
Już dawno to nie robiliśmy, wrażenie.
No właśnie, a to jest, tak, 2023 rok to jest dobry moment, żeby do tego powrócić. Dobrze, to kto pierwszy tam u nas zawsze był?
Ja nigdy nie pamiętam, ale dobra, ja zacznę. Szukamy publikacji albo w ogóle literatury. Może to być podcast, strona, blog, może to być książka, która gdzieś tam ciebie zainspirowała albo gdzieś coś zmieniła na twojej drodze funkcjonowania w rzeczywistości.
Tak, gdybyś miał nam
niekoniecznie
polecić...
nawet naukowo, ale tak, wiesz, tak ciebie, prywatnie nawet.
Ja nie wiem, czy powinienem to mówić, ale... Bardzo mało czasu mam na czytanie książek nowych. Żałuję tego. Ale jak już znajduję ten czas, to czytam Władcę Pierścieni, już przeczytałem ją.
Super.
Chyba ze 12 razy.
Ekstra, ojejku.
Pewnie gdyby nie było filmu, to bym już ze 40 razy. Nie wiem, co z tego wynika, szczerze mówiąc.
Ja chyba regularnie co 2 lata chodzę na maraton Władcy Pierścieni do kina, bo tak mniej więcej co 2 lata ten maraton jest fizycznie i ja jestem na całonocnym maratonie Władcy Pierścieni. Jest cudownie za każdym razem. Za każdym razem mam takie same emocje o tym filmie.
Nie, no ale to też jest tak, że potrzebujemy czasami przeczytać coś innego niż literatura na przykład naukowa, więc no nie ma się co dziwić.
Tak,
że...
Natomiast nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale władca, jaki wpływ Władca Pierścieni ma z technologią mRNA?
No, gdybyśmy się uparli, to byśmy mogli pewnie coś znaleźć.
Dobrze,
ale,
jest...
i tak szanuję bardzo za 12-krotne przebrnięcie przez język Tolkiena. Raz mi się udało, powiem szczerze, ale to jest ciężki kawałek literatury.
Tak, no ja na przykład bardzo lubię inne dzieła Tolkiena, oprócz Władcy Pierścieni. Mam kilka w domu przeczytane. Ale
Silmarillion czytałeś?
Nie, akurat nie.
Bo Jacka nawet nie pyta.
Ja
bo...
to wszystko przeczytałem.
Właśnie tak myślę.
Nie, no to ja, Dzieci Hurina, Hobbit, to też są piękne, piękne rzeczy. A ja chciałbym cię, Jacku, zapytać, czy na co dzień ty albo wy może w zespole używacie jakichś narzędzi, jakiegoś oprogramowania, które wam pomaga w zorganizowaniu się, zorganizowaniu pracy, komunikacji, z czego na co dzień korzystacie, co nasi słuchacze mogą też na przykład wdrożyć u siebie, w swoich zespołach, w swoich projektach?
No, takiego... Był taki moment, że myśleliśmy o jakichś takich zorganizowanych formach raportowania tego, co się dzieje w laboratorium. Ostatecznie nigdy do tego nie doszło, więc tradycyjnie współpracownicy raportują to. Natomiast mamy takie ukryte grupy na Facebooku, między innymi tak zwany Virtual Journal Club, gdzie... Członkami tej grupy są oczywiście członkowie zespołu, no i jak ktoś coś zobaczy, jakąś ciekawą publikację, to wrzuca tam, żeby wszyscy mogli sobie zobaczyć, kogoś zainteresuje, to sobie przeczyta, no bo w tej chwili ta literatura jest tak bogata, że jednej osobie jest bardzo trudno śledzić.
Super koncept. Tak.
No, nawet niektórzy z moich współpracowników nawet mają jakieś takie oprogramowanie, które... chyba też pewnie oparte na sztucznej inteligencji, które podrzuca jakieś artykuły, które ewentualnie mogą być interesujące.
Słowa kluczowe jakieś
I to jest też często taki etap pośredni do trafienia do naszej grupy na Facebooku takiego artykułu.
Dobrze, kończymy w takim wypadku. Zadam ostatnie rozluźniające pytanie. Co sądzisz o Rings of Power?
Jeszcze nie oglądałem.
Naprawdę.
Oj.
Dobrze. Ale ze strachu?
Muszę dojrzeć.
Ze strachu, czy o co chodzi?
No trochę się boję. Bo, znaczy tak bałem się też, jak była ekranizowana trylogia Władcy Pierścieni, no, ale muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie to odnalazłem, to dzieło. Chociaż oczywiście tam są pewne uproszczenia i pewne zniekształcenia, ale ja rozumiem, że film musi być wciągający dla jak najszerszej grupy odbiorców. Natomiast tego to w ogóle nie wiem, czego się spodziewać, bo to nie jest oparte na jak rozumiem,
na literaturze
Tolkiena, tylko inspirowane raczej tym światem.
Dokładnie.
Dobrze, to jak zaprosimy profesora po raz drugi,
to już wtedy zapytamy o recenzję.
Myślę, że przyjdzie taki czas, że na pewno to obejrzę.
Dobra, super. Profesor Jacek Jemielity, może już na sam koniec w mało profesorski sposób, ale jak słuchaliście całości, to na pewno odnieśliście takie samo wrażenie jak ja, że ten człowiek jeszcze na pewno na łamach wszystkiego pojawi się na pewno, więc jeszcze o nim przeczytacie. Mark my words. Dobrze, dziękujemy bardzo. Profesor Jacek Jemielity z Uniwersytetu Warszawskiego. Tak. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Wszystkiego dobrego w nowym roku.
To była dla nas olbrzymia przyjemność, duży zaszczyt Cię gościć, a w Przekuć w sukces z kolejnymi ciekawymi tematami i inspirującymi gośćmi usłyszymy się już za 2 tygodnie.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.